Nie ma naukowych dowodów, czy jednoznacznych dowodów na to, że post przerywany jest skutecznym środkiem prewencyjnym i chroni przed różnymi chorobami, takimi jak stwardnienie rozsiane, problemy sercowo-naczyniowe, czy nawet demencja. Odczuwanie głodu jest czymś zupełnie normalnym. Organizm domaga się w ten sposób niezbędnych do życia składników odżywczych. Czasem jednak człowiek wybiera głód, żeby uzyskać konkretny cel. Czasem jest to cel religijny, duchowy, może być też zdrowotny. Tylko czy przeciwstawianie się potrzebom organizmu może być zdrowe? Co się dzieje wtedy w naszym organizmie, w naszym ciele? Czy nowe trendy w poszczeniu to coś więcej niż tylko i wyłącznie moda? Post to czas dobrowolnego odstawiania jedzenia i picia, który jest zwykle dłuższy niż fizjologiczny post nocny. W świecie organizmów żywych można obserwować go dość często także u zwierząt. Przykładowo młode u fok karmione są kilka dni bez przerwy, a następnie matka je opuszcza i młode zostają pozostawione na lądzie bez pokarmu przez 2-3 tygodnie. Można więc powiedzieć, że post wpisany jest w naturę. U ludzi o postach słyszy się często, czasem w kontekście braku dostępności jedzenia, założeń wyznawanej religii, czy chęci utrzymania zdrowia albo chęci zrzucenia kilogramów. Takie próby poprawy kondycji zdrowotnej przez post wcale nie są nowe. Można przeczytać o nich już w tekstach za czasów Hipokratesa, który zalecał wstrzemięźliwość od pokarmów w przypadku różnych ostrych chorób. Było to już na przełomie V i IV wieku przed naszą erą. Tradycja poszczenia przetrwała wieki, podobnie jak zainteresowanie jego efektami. W 1915 roku Francis Benedict w swoich raportach opisał obserwacje parametrów życiowych pewnego Maltańczyka, który pościł dobrowolnie przez 31 dni. Osoba ta według relacji była w całkiem dobrym stanie psychicznym, nieproporcjonalnie do obniżenia funkcji fizjologicznych tej osoby. Mamy też przykład Szkota Angusa Berberiego, który pościł podobno rekordowe 382 dni od czerwca 1965 roku do lipca 1966 roku. Podczas tego najdłuższego notowanego postu pacjent spożywał suplementy, niewielkie ilości węglowodanów i gotowane jajka. Stracił ponad połowę ze swoich 207 kg, ale zmarł w wieku 51 lat. To dość interesujące przykłady, ale oczywiście dla współczesnej nauki są tylko ciekawostką. Dowody na skuteczność powinny się opierać o badania przeprowadzone na dużej grupie ludzi, a nie na jednostkowych przypadkach. Niestety posty, choć często stosowane, nie są dobrze zbadane. Najsłabiej od strony naukowej wydają się być opisane konsekwencje czy efekty tzw. postów przedłużonych. W nich nie je się dłużej niż 36 godzin. W ich trakcie można pić wodę, elektrolity i jakieś bezkaloryczne napoje. Naukowcy nieco więcej wiedzą na temat tzw. postów przerywanych, które dziś są dość popularne, żeby nie powiedzieć nawet modne. Polegają one na całodniowym bądź ograniczonym czasowo niespożywaniu pokarmów. Ich popularne tzw. protokoły mówią o 16 godzinach postu i 8 godzinach wolnego jedzenia. Wtedy się nazywa 16 na 8. Jest też schemat 18 na 6 i chyba najbardziej rygorystyczna wersja, czyli 20 godzin postu i 4 godziny wolnego jedzenia. Inny wariant to dzień postu i dzień jedzenia. Taki schemat powtarzany jest przez 2-3 razy w tygodniu. W ciągu tych dni postnych dostarcza się około 400 do 600 kalorii. Znane są badania, które wskazują na pewne korzystne efekty zdrowotne tego typu schematów. Stosowanie tego typu diet pozwoliło na przykład na redukcję masy ciała. Poprawiła się też wrażliwość na insulinę. W kolejnych badaniach, czy z kolejnych badań wynika, że zmniejszało się stężenie glukozy i insuliny we krwi badanych, ale w innych nie zaobserwowano takiego wpływu. W następnych, ja mówiąc o tych badaniach, zapominam zawsze powiedzieć, a to jest ważne i to zawsze podpowiadam. Te wszystkie linki znajdziecie w opisie. więc jak mówię, w jednych badaniach to zaobserwowano, w drugich co innego, to nie musicie mi wierzyć na słowo, po prostu zerknijcie do opisu tego filmu, tam są linki do tych wszystkich badań, na które się powołuję. Więc wracając do tego, w kolejnym badaniu zaobserwowano obniżenie całkowitego cholesterolu i trójglicerydów i to były spadki w granicach od kilkunastu do ponad 40%, jeśli chodzi o trójglicerydy. Natomiast to dotyczyło osób o prawidłowej masie ciała, o osób z nadwagą i osób z otyłością. Badania pokazały też, że post zmniejsza ciśnienie tętnicze, ale ten wpływ również nie był widoczny u wszystkich. To oczywiście nie komplet wyników, ale chciałem Wam tylko pokazać, że efektywność tych postów nie jest do końca jasna i oczywista. Czasami działają dobrze, a czasami z jakichś powodów nie. Dodatkowo pojawia się tu jeszcze jeden problem. Niestety aktualnie głównym założeniem postu przerywanego jest brak obowiązku liczenia kalorii, mikroskładników czy nawet wyboru konkretnych produktów w czasie wolnego jedzenia. Niesie to z sobą pewne zagrożenia, na przykład rozwój chorób wynikających ze źle zbilansowanej diety. Nieprawidłowo dobrane pokarmy mogą też doprowadzić do bólów i zawrotów głowy, znacznego osłabienia czy zaburzeń gospodarki hormonalnej, a nawet problemów ze snem. Według specjalistów konieczne jest odpowiednie bilansowanie pokarmów, bo tylko wtedy można uzyskać jakiś efekt zdrowotny. Choć takie informacje często są podawane publicznie, nie ma naukowych dowodów czy jednoznacznych dowodów na to, że post przerywany jest skutecznym środkiem prewencyjnym i chroni przed różnymi chorobami, takimi jak stwardnienie rozsiane, problemy sercowo-naczyniowe czy nawet demencja. Przykładowo w kontekście lepszego funkcjonowania mózgu pisze się o poprawie pamięci wzrokowej oraz niektórych parametrów w płynie mózgowo-rdzeniowym u osób z zaburzeniami poznawczymi. Znanych jest też kilka innych prac, ale one niczego nie przesądzają. Co zatem jest dla nas jasne w kontekście poszczenia? Już teraz wiemy, że na pewno nie jest to postępowanie dla każdego. Wśród osób, które nie powinny stosować postu, wymienia się osoby z chorobami przewlekłymi, kobiety w ciąży lub karmiące piersią, a także dzieci i nastolatków. To ostatnie bardzo ważne. Uważać powinny także osoby z historią zaburzeń odżywiania czy przyjmujące niektóre leki. A co z nowotworami? W przestrzeni publicznej pojawiają się informacje, że poszczenie skutecznie je zatrzymuje. Na ludziach nie ma ze względów oczywistych tego typu badań. W badaniach na myszach widać, że post może mieć podobną skuteczność jak chemioterapia. Post co drugi dzień może znacznie zmniejszyć częstotliwość występowania chłonniaków u gryzoni, a połączenie postu i chemioterapii przynosi lepsze efekty. Nie można jednak wyników z myszy przenosić bezkrytycznie na ludzi. Po drugie, być może post przerywany ma także pozytywny wpływ na pacjentów chorych na choroby neurodegeneracyjne, jak choroba Alzheimera, Parkinsona czy Hutchingtona. Jednak póki co efekty widać dopiero czy tylko na modelach zwierzęcych. Po trzecie, zrozumienie mechanizmów postu przerywanego, o ile faktycznie działa, może doprowadzić do opracowania terapii. Mogłaby ona polegać na przykład na podawaniu pacjentom cząsteczki, która wytwarzana jest w organizmie w trakcie postu i która ma jednocześnie pozytywne właściwości. Taką cząsteczką mogą się okazać na przykład ciała ketonowe. Te zaczynają być produkowane na skutek zmian w metabolizmie komórki, która w trakcie postu musi inaczej zaspokoić potrzeby energetyczne. Początkowa energia przez komórkę jest czerpana z cząsteczki glukozy, która wędruje do komórki we krwi oraz zapasów glikogenu w wątrobie i mięśniach. Glikogen jest używany przez około 24 godziny, a po jego wyczerpaniu organizm zaczyna korzystać z tłuszczu i białka. Tłuszcze są przekształcane w wolne kwasy tłuszczowe i glicerol, które wątroba zamienia właśnie w ciała ketonowe i glukozę. Ciała ketonowe dostarczają energii tkankom. Z czasem ciała ketonowe stają się głównym źródłem energii. Istnieją przypuszczenia, że te cząsteczki mogą odgrywać znaczną rolę w zapobieganiu rozpadowi mitochondriów, czyli komórkowych elektrowni. Mają też wpływ na procesy zwane, czy na proces zwany autofagią. Autofagia jest naturalnym procesem sprzątania uszkodzonych komórek. Jest pewnego rodzaju recyklingiem, w trakcie którego zostają zniszczone niepotrzebne lub uszkodzone elementy, takie jak złożone białka czy organele. Powstałe w trakcie autofagii cząsteczki mogą być ponownie wykorzystane przez komórki. Ten proces sprzątania pomaga w ochronie komórek przed uszkodzeniami i chorobami, jak rak czy choroby neurodegeneracyjne. Odpowiednia kontrola tego procesu mogłaby więc przynieść wiele dobrego, ale, tak jak wspomniałem, konieczne są dalsze badania, szczególnie te długofalowe, gdzie analizuje się, który z modeli jest najlepszy i jak faktycznie zmieniają się najistotniejsze parametry zdrowotne organizmu. Należy też sprawdzić, kto najbardziej może z nich skorzystać, a jeśli nie wszyscy, to, jak wspomniałem, trzeba ustalić, czy są jeszcze inne, jakieś wrażliwe grupy. Jeśli kiedykolwiek zdecydujesz się na stosowanie takiego przerywanego postu, najpierw skonsultuj się koniecznie z lekarzem, tak żeby działania, które nastąpią później, nie przyniosły odwrotnych skutków od tych założonych. Albo w skrócie, żeby sobie bardziej nie zaszkodzić niż pomóc.